Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
W życiu Henryka Sienkiewicza istotną rolę odegrało 5 kobiet, a każda nosiła imię Maria. Najważniejszą z nich była jego ukochana pierwsza żona, Maria Szetkiewiczówna. Urodziła pisarzowi 2 dzieci, niestety zmarła na gruźlicę w wieku zaledwie 31 lat. Sienkiewicz bardzo przeżył jej śmierć, jednak 8 lat później postanowił po raz kolejny wstąpić w związek małżeński. Sprawa zakończyła się ogromnym skandalem. Sienkiewicz miał wówczas 46 lat i po wydaniu trylogii był u szczytu sławy. Chociaż w tamtych czasach jego wiek uznawano już za dość zaawansowany, nadal miał normalne męskie potrzeby i reakcje. Wtedy poznał dziewczynę, która zawróciła mu w głowie tak bardzo, że zaczął planować małżeństwo. Mowa o Marii Romanowskiej, adoptowanej córce Konstantego i Heleny Wołodkowiczów. Była to niezwykle zamożna rodzina, osiadła w Odessie. Wołodkowicz dorobił się ogromnych pieniędzy na ukraińskich cukrowniach i gorzelniach. Jego żona marzyła o dobrej partii dla przybranej córki i Sienkiewicz wydawał się łatwą ofiarą. Marynuszka, jak ją nazywano w rodzinie, była o 27 lat młodsza od pisarza. Bez wątpienia była bardzo urodziwa, ale bezwolna w rękach matki intrygantki. Pan Henryk właściwie nawet nie zdążył jej dobrze poznać. Widywał się z dziewczyną w Krakowie tylko przez 10 dni. Plotki jednak już się rozchodziły, a gdy w Zakopanem znajomi pytali go o zamiary wobec dziewczyny, milczał jako sfinks przy księżycu. Tymczasem Marynuszka wyjechała z matką do austriackiego uzdrowiska Gastein i stamtąd zasypywała pisarza korespondencją. Listy zawierały liczne dopiski Heleny. Obie panie chciały nawet przyjechać do Zakopanego, ale Sienkiewicz grzecznie odpisał, że stanowczo odradza. Potrzebował czasu do zastanowienia. Niebawem udawał się do Kaltenleutgeben pod Wiedniem. Po drodze wstąpił do Krakowa, gdzie znów pojawiła się Marynuszka z matką. Wiadomo, że jadł z nimi śniadanie. Wspólnie odwiedzili znajomych. Ale potem pisarz czym prędzej wyjechał do Austrii. Tłumaczył, że jego zdrowie szwankuje i potrzebuje kuracji. W jednym z listów stwierdził nawet, iż nie wierzy, że ktoś mógł się naprawdę zająć taką starą i żółtą małpą jak on. Miał rację. Marynuszka i jej matka kierowały się wyłącznie zimnym wyrachowaniem. Sienkiewicz jednak się zdecydował i na początek polecił wysłać do Odessy komplet swoich dzieł w oprawie, a w grudniu sam ruszył nad Morze Czarne. Cel był jasny. Zamierzał się tam oświadczyć. Chociaż w jego epoce uważano, że mężczyzna po 40 roku życia wchodzi już w smugę cienia, pisarz cieszył się dobrym zdrowiem. Przepych odeskiej willi Wołodkowiczów oszołomił pisarza. Wielki, bogato urządzony dom, otoczony pięknym ogrodem, stał na urwisku nad morzem, a właścicielom usługiwała liczna służba. Sienkiewicz oświadczył się i został przyjęty. Rezerwę zachował tylko przyszły teść. W rozmowie z córką Wołodkowicz zauważył bowiem, że Sienkiewicz nie jest dla niej właściwym kandydatem na męża, gdyż będzie mu musiała co wieczór gotować rumianek. Natomiast pani Helena była w swoim żywiole. Zaproponowała, że wraz z pisarzem i córką wyjadą do Włoch, a ślub odbędzie się w marcu w Rzymie. Sienkiewicz zgodził się na termin i miejsce. Nie chciał jednak wcześniejszego pobytu w Italii. Widział bowiem, że Wołodkowiczowa zupełnie nie liczy się z pieniędzmi, a jako przyszły zięć powinien pokryć przynajmniej większość kosztów eskapady i ślubu. Ostatecznie matka i córka pojechały do Nervi koło Genui, natomiast Sienkiewicz udał się do Krakowa, a następnie do Warszawy. Pod koniec lutego pojawił się jednak w Italii, Przez 3 tygodnie przebywał z paniami w Nerwi, zaś potem wybrał się z nimi do Rzymu. Dojechał tam również Wołodkowicz. Pisarza coraz bardziej przerażało postępowanie przyszłych teściów, a właściwie teściowej, głównie pod względem finansowym. Wołodkowiczowie zamieszkali bowiem w hotelu de Rome, gdzie płacili Bóg wie ile. Ale skoro był to ulubiony hotel Czartoryskich czy Radziwiłłów, potentaci cukrowi z Ukrainy nie mogli się przecież zatrzymać w innym miejscu. Sienkiewicz wynajął pokój w znacznie tańszym hotelu angielskim. Na domiar złego miał okropny katar, prawie influencę, grypę. A do tego bolała go łapa i zastanawiał się, czy właśnie dopada go początek paraliżeczku. To jednak było niczym w porównaniu z zachowaniem pani Heleny, z którą kłócił się nieustannie. Wiedział wprawdzie już wcześniej, że przyszła teściowa ma trudny charakter, a swoją przybraną córkę kocha do szaleństwa, lecz w Rzymie doszły jeszcze gorszące kłótnie na tematy finansowe. Powodem ich było oczywiście skąpstwo pisarza. Pani Helena przypomniała przyszłemu zięciowi, że jej córka ma zagwarantowany posag w wysokości 9000 rubli rocznie, ponad 100 tysięcy euro, i zażądała, by z tej kwoty przeznaczył 1000 rubli rocznie, 12 tysięcy euro, na drobne wydatki marynuszki. Sienkiewicz uznał to za absurd i stwierdził, że nie dopuści, by żona dysponowała tak wielką kwotą. W tej sytuacji Wołodkowiczowa wyraziła obawę, że jej podopieczna umrze z nędzy po roku takiego traktowania. Do tego doszły jeszcze problemy z zawarciem małżeństwa we Włoszech. Ślub kościelny miał tam także charakter cywilny i potrzebne były dodatkowe dokumenty narzeczonych. Pani Wołodkowiczowa uznała to za absurd, twierdząc, że do zawarcia małżeństwa wystarczy tylko zgoda jej i męża. Wyrażała oburzenie, iż dokumenty muszą być przetłumaczone na włoski i poświadczone przez konsulaty w Odessie i Warszawie. Poza tym była zawiedziona, że ślubu nie udzieli co najmniej sam papież i ostatecznie zgodziła się na przeprowadzenie uroczystości w kraju. Uzgodniono, że ślub odbędzie się w czerwcu w Krakowie i Wołodkowiczowie wrócili do Odessy. W całym tym zamieszaniu trzeźwe spojrzenie zachował tylko ojciec marynuszki, który przytomnie zauważył, że pan Sienkiewicz powinien plunąć na wszystko.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.